Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?
Kolejnej emisji naszego programu Jelenie Górzanie. Dzisiaj mamy bardzo ciekawego gościa, pan Rafał Fronia. Nie boję się powiedzieć, że to taka ikona naszego regionu, naszego miasta, który no, nie tylko poza anteną i na antenie o tym Jeleniej Górze mówi, jak o swoim autentycznym, matczynym domu. Dzień dobry, panie Rafale. Witam pana serdecznie.
Witam wszystkich jeleniogórzan.
Proszę uprzejmie powiedzieć, jak to się stało, że pańscy rodzice przyjechali do Jeleniej Góry i w którym to roku było?
Moi rodzice urodzili się już tutaj po wojnie, natomiast rodzina ze strony ojca pochodzi z centralnej Polski, ze strony mamy z Kielecczyzny i sprowadziło ich tutaj to, co sprowadzało w 1945-1946 roku na ziemi odzyskane naszych dziadków, a więc rodzice już byli jeleniogórzanami. Ja, urodziwszy się w Jeleniej Górze, nie wyobrażałem sobie tego, że można gdzieś wyjechać poza Jelenią Górą. Były to czasy jeszcze żelaznej kurtyny. Wyjechanie gdziekolwiek poza nasz kraj było wielką nagrodą i wielkim problemem. Dla mnie ten problem został rozwiązany poprzez sport, poprzez trenowanie w jeleniogórskim klubie Start, gdy reprezentowałem najpierw klub, a potem województwa, potem nasz kraj na Mistrzostwach Europy, na Mistrzostwach Świata. Startowałem, trenowałem wyczynowo i to pozwalało mi posiadać ten wymarzony paszport i wyjechać nie tylko do krajów demokracji ludowej, ale też dalej Szwecja, Hiszpania czy Niemiecka Republika Federalna. Potem, kiedy świat się otworzył, można było podróżować. Do podróży potrzebne były pieniądze. Okazało się, że firma, którą założyłem w Jeleniej Górze, może funkcjonować tak dobrze jak przedsiębiorstwa we Wrocławiu, w Warszawie czy w dużych aglomeracjach. Wcale jest nieprawda, że trzeba wyjeżdżać za pracą i trzeba żyć w dużym mieście, w którym stoi się w korkach przez pół miesiąca w roku. Można to osiągnąć, będąc mieszkańcem Jeleniej Góry i mieszkać w takim miejscu, do którego ludzie przyjeżdżają na wczasy. Większość ludzi we Wrocławiu, w Poznaniu, w Łodzi płaci za to, żeby móc oglądać to, co my mamy za darmo, otwierając balkon na Zabobrzu. Płaci za to, żeby przespacerować się po cieplicach, a my możemy po prostu wyjść z domu praktycznie w kapciach i przejść się pięknym naszym Placem Piastowskim, więc to jest wielki dar. Mieszkać w miejscu, o którym marzą wszyscy i przyjeżdżają tutaj na weekendy i wakacje i móc pracować. Praca przecież tak naprawdę to jest tylko jakaś droga do naszego szczęścia. W miejscu tak pięknym, to wielki dar.
A gdzie pan chodził do szkoły? Czy pan pamięta jakichś takich nauczycieli, którzy być może pomogli ukształtować pański sposób na życie?
Charakter. W WF-u uczył mnie Jarek Zawadzki, świętej pamięci, w szkole podstawowej numer 10 i jego mama, świetna matematyczka, która łapała mnie za ucho i szarpała tym uchem nieraz. Oni wpoili mi dużo charakteru. Byli wspaniałymi ludźmi, którzy potrafili w młodym człowieku wyzwolić coś, co można określić jako ambicja. Jarek Zawadzki, potężny facet o ciężkiej ręce, która czasami spadała na pośladki tych, którzy rozrabiali. Tak, dzięki Jarkowi trochę zacząłem interesować się sportem. Dzięki jego mamie, pani Zawadzkiej, mimo że nigdy nie miałem ciągu do matematyki, to jak pod jej okiem próbowałem rozwiązywać jakieś problemy, to tym problemom poświęcałem bardzo dużo uwagi i ta ambicja, o której mówię, pokazywała, że można pokonywać pewne słabości. W życiu, które składa się praktycznie tylko z przeszkód i z różnych problemów, które musimy rozwiązać, do tego potrzebne są wzory, potrzebne są autorytety. Później Szkoła Rzemiosł Artystycznych, do której namówił mnie Tadek Mielko, szef Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Tam była bardzo dobra atmosfera dla kogoś, kto chciał trenować, kto chciał uprawiać sport. Także mogłem do tej szkoły biegać rano, odbywać poranny trening z Jeleniej Góry do Cieplic, biegając przez Staniszów, robiąc pierwszą dychę czy piętnastkę rano. W szkole było zaplecze sanitarne, mogłem się wykąpać, było gdzie zostawić książki, była stołówka, więc potem ze szkoły mogłem biec do domu, koledzy przywozili mi rzeczy, więc robiłem drugi trening i będąc uczniem szkoły rzemiosł, trenowałem na poziomie mistrzowskim, przygotowując się do Mistrzostw Świata, więc to była też taka wielka szkoła charakteru, że można było, że nauczyciele bardzo nam pomagali. Jacek Strzelczyk od WF-u właśnie w rzemiosłach artystycznych, który nie kazał mi grać w koszykówkę, tylko pozwalał mi biegać, bo bieganie było dla mnie wielką przyjemnością. Byłem, zresztą dalej jestem, no mam już 50 lat, a codziennie trenuję. Wczoraj 15 już było, dzisiaj jeszcze nie, ale pójdę na trening, biegam codziennie. Szkoła charakteru. Lepiej się żyje, gdy jest sukces, gdy człowiek jest zdrowy. Patrzę na swoich rówieśników, z którymi razem wychowywaliśmy się w piaskownicy i tak wydaje mi się, że ja troszkę więcej od nich mogę. Jakoś mniej mnie strzyka w tym kręgosłupie, ale trzeba trochę dać od siebie.
Nawet się cieszę, a nie zazdroszczę, ale też dzieli nas właściwie 38 lat różnicy. No i cieszę się, że pan ma te sukcesy, panie Rafale, ale proszę powiedzieć, co skłoniło, że się pan zainteresował studiami kartograficznymi i dzisiaj jest to również sposób na życie?
Mapa. W jednym słowie tak mogę określić całą swoją pasję, która doprowadziła do powstania firmy. Otóż trenowałem biegi na orientację. Biegi na orientację opierają się na mapie. Aby przygotować mapę, trzeba mieć do tego trochę talentu, ale bardzo dużo wiedzy i umiejętności. I zdobywając te umiejętności, zdobywając tę wiedzę, doszedłem do wniosku, że jest to coś, co mnie szalenie pociąga. Udało mi się w życiu połączyć dwie bardzo trudne rzeczy, że pracuje się dla przyjemności, z pasji i zarabia się pieniądze. I połączenie tych dwóch rzeczy sprawiło, że firma zaczęła się rozwijać. Udało nam się wstrzelić w rynek. Uwolnienie takiego zawodu jak kartografia, kiedy już nie trzeba było na mapach oszukiwać, tak jak kiedyś, zasłaniać pewne rzeczy, bo one są tajne, bo są jakieś jednostki wojskowe, o których i tak wszyscy wiedzieli. To spowodowało, że mogliśmy zacząć wydawać jako prywatne przedsiębiorstwo, nie tylko państwowe, mapy turystyczne, mapy Karkonoszy, mapy Jeleniej Góry, potem nastąpiła ekspansja na rynki sąsiednie, zaczęliśmy pracować na ziemi kłodzkiej, potem Tatry. Teraz tak naprawdę jesteśmy jednym z większych przedsiębiorstw kartograficznych w Polsce. Mamy kilkaset tytułów w ciągłej ofercie, więc ten sukces przyszedł z pasji i z tego, że żyjemy w takim, jeszcze raz powtórzę, dobrym miejscu na to, żeby rozpoczynać takie działalności, bo jednak widzimy potrzeby turystyczne. Turystyka to przede wszystkim kontakt z naturą i ludzie, którzy pracują zza biurka, pracowali na przykład w państwowym przedsiębiorstwie Romera we Wrocławiu, oni opierali się na różnych informacjach z terenu, nie będąc w tym terenie. My, przechodząc każdy szlak turystyczny, zbieraliśmy doświadczenie i zbieraliśmy wiedzę. Widzieliśmy, czego oczekują turyści. Byliśmy z tymi ludźmi, którzy byli naszymi potencjalnymi klientami, cały czas w kontakcie. I to spowodowało, że wychodziliśmy bardzo szybko naprzeciw oczekiwaniom tych turystów. I być może dlatego ten sukces przyszedł. Ludzie chętnie kupowali nasze mapy nieznanej, małej, jakiejś zaściankowej firmy, a nie dużego przedsiębiorstwa. Bo te mapy lepiej na nich leżały, były im bardziej takie przyjazne.
Może pisało je życie prawie.
Tak, oczywiście. To ja zawsze uważałem, że życie jest najlepszym z nauczycieli.
To teraz przejdźmy do tych wysokogórskich partii, do tych elementów, które złożyły się na pana pierwszą wyprawę i później niech pan nam powie o następnych, a zakończymy planami.
Pierwsza wyprawa. Kiedy człowiek wkracza dorosłe życie, to życie często rzuca mu pod nogi różne kłody. I aby je rozwiązać, trzeba w sobie znaleźć wewnętrzną siłę. Rozwiązanie każdego problemu, który wykracza trochę poza nasze możliwości, powoduje, że człowiek popada w różne apatie, depresje, nałogi. Aby od tego uciec, trzeba mieć pasję, trzeba mieć coś, co będzie takim wentylem, który pozwoli nam te negatywne emocje gdzieś tam wypuścić poza nas. Ponieważ moim życiem rządził sport. Ja zawsze mówiłem, że uwalnianie ducha przez umęczanie ciała jest najlepszą metodą na to, żeby człowiek dobrze się poczuł wieczorem. Mój nieżyjący już partner spinaczkowy Jarek Mazur, wspaniały jeleniogórzanin, zaproponował, żebyśmy pojechali w góry, pojechali na Mont Blanc. No i dwóch takich wariatów z Jeleniej Góry wsiadło do samochodu, założyło jakieś polarowe spodnie, raki, o których nie mieliśmy pojęcia, jak się zakłada, czekany. Nie mieliśmy nawet ze sobą kasków. Pojechaliśmy na ten Mont Blanc, zdobyliśmy tą górę i było to tak wspaniałe przeżycie, kiedy stanęliśmy na szczycie, tak euforyczne. Poczułem się taki silny, że problemy, które zostawiłem tutaj na chwilę w Jeleniej Górze, okazały się takie marginalne, takie małe, takie właściwie nic nieznaczące, że po powrocie przestałem nimi sobie w ogóle zawracać głowę, że można żyć inaczej, że jesteśmy w stanie naprawdę wiele. No i ta euforyczność stała się pewnym nałogiem. Jak człowiek jest alkoholikiem, czy podlega innym nałogom, to musi coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej, bo wtedy czuje się dobrze. To w jaki sposób go napędza. I tym moim nałogiem stały się góry. Po Mont Blanc przyszła kolej na wyższe szczyty. Jeździliśmy w Kaukaz, pojechaliśmy w Andy. I tak błąkając się po świecie, zaprzyjaźniłem się z grupą ludzi, która owładnięta podobną pasją jak ja, pojechała do Afryki. W Afryce zobaczyliśmy, że nasze życie i nasza problematyka, z którą zmagamy się tutaj, jest niczym w porównaniu z problemami, z którymi zmaga się lud Koma w północnym Kamerunie, przy granicy z Czadem, problemy związane z wodą. Postanowiliśmy coś zrobić. Założyliśmy stowarzyszenie, zaczęliśmy budować studnie w Kamerunie, zbierać na to pieniądze. Weszliśmy w układ, w porozumienie z ojcami oblatami, którzy mieli tam swoje misje. I kiedy ta nasza fascynacja doprowadziła do tego, że to stowarzyszenie zaczęło dobrze funkcjonować. Świętej pamięci profesor Marek Janas, który był moim przyjacielem, jeździł z nami po świecie. Ja cały czas mówiłem: Marek, ale widzisz, ty byłeś już na ośmiotysięczniku, zdobyłeś Gasherbruma, prawie zdobyłeś Kanchenjunga. Ja też chciałbym pojechać kiedyś na ośmiotysięcznik. I tam ględziłem, że on w końcu, będąc dobrym kolegą Krzyśka Wielickiego, zadzwonił do niego i powiedział mu, że jest to taki wariat w Jeleniej Górze, jest kolarzem, jeździ rowerem, gdzieś biega, jeździ po górach, zaczyna czuć taką potrzebę, żeby drapać się coraz wyżej i wyżej. I pewnego dnia dzwoni do mnie Krzysiu Wielicki i mówi: słuchaj, Fronia, jedziemy na wyprawę, na ośmiotysięcznik, tylko masz cholera jasna roweru nie zabierać. No i pojechaliśmy na Gasherbruma drugiego, udało się wejść, będąc partnerem Krzysia Wielickiego, zdobyliśmy Gasherbruma drugiego, no i zaczęła się ta wielka moja przygoda. Kilka wypraw właśnie z Krzysztofem w 2009 roku spotkałem w Katmandu Artura Heisera, który wracał z jednej ze swoich wypraw, porozmawialiśmy, zaprosił mnie do tworzenia programu Polski Himalaizm Zimowy przy Polskim Związku Alpinizmu. Musiałem zacząć się tak naprawdę wspinać, bo to wspinanie po skałkach i to nasze deptanie śniegu było niewystarczającymi kwalifikacjami do tego, żeby pojechać na ośmiotysięcznik zimą. To jednak byłem osobą, która nic nie wiedziała o tych górach. No i pod okiem Artura kilka zim spędzonych w Tatrach, długich wspinaczek nie tylko z partnerami, ale też samotnych, doprowadziły do tego, że stałem się pełno takim wartościowym wspinaczem. Nauczyłem się tego i zacząłem szukać innych eksploracji. Stąd były kolejne trzy wyprawy zimowe w Karakorum, stąd były kolejne wyzwania, stąd było moje samotne wejście na lotce w 2017 roku na wierzchołek. Oczywiście w sposób sportowy, bez tlenu, bez szerpów. No i tak to wszystko się toczyło, aż usiedliśmy tutaj w studiu, licząc na to, że niedługo pandemia skończy się i będziemy mogli znowu wyruszyć w góry.
Dokąd tym razem?
Z powrotem do Pakistanu, no, tam gdzie są te najwyższe góry. Coraz bardziej komercjalizowane, coraz częściej na te góry klienci są wprowadzani. Powiedziałem, że moja noga w rejonie Everestu już nie postanie. Także Karakorum, Pakistan, Baltistan i Broad Peak.
Przejdźmy do rodziny państwa, Froniuch. Pewno rodzina pańska drży, gdy pan przekracza kolejny 7-8-tysięcznik. Potem pan wraca szczęśliwie, żona i dzieci się uspokajają, że jest pan znowu z nimi, ale za chwileczkę pana znowu swędzi tam, gdzie pana swędzić nie powinno, a co jednak jest pańską pasją i wyruszy pan znowu. Jak żona i rodzina na to patrzy?
Panie redaktorze, jak człowiek kocha drugiego człowieka, to myślę, że bierze go tak w tej dobrej części, jak i w tej złej części. Ja z gór wracam lepszy. Zdecydowanie lepszy, bardziej chętny do kompromisów, nie jestem łatwym człowiekiem, pewnie niezbyt prosto się ze mną żyje, ale już czasami dochodzimy w naszym związku do takich momentów, że żona sama mówi: może to już pora, żebyś ty pojechał w góry.
Ja panu powiem, że kiedy widzieliśmy te dramatyczne zdarzenia pana na linie i te pańskie reakcje spontaniczne absolutnie i kiedy te lawiny śnieżne, lodowe spadały panu na głowę, to moja żona powiedziała: byś się nie ważył włazić nigdzie na tak wysokie góry. Nigdy bym cię w życiu nie puściła i dziwię się, że Froniowa się na to zgadza.
Są opory w domu, natomiast wydaje mi się, że góry wysokie wymagają od człowieka wielkiej lekcji pokory i ja, będąc tchórzem, nie podejmę ryzyka, które by wykraczało poza mój sposób kontroli. Wiem, że lawina na K2, jedna, potem druga, w ogóle w tej zimie były dwie lawiny i pod oboma znalazłem się z moim partnerem, z Piotrusiem Tomalą. Lawiny jest to coś, co można powiedzieć, że nie da się tego przewidzieć. Guzik, prawda, my powinniśmy to przewidzieć i po moim wypadku Krzysztof Wielicki zmienił drogę. Przestaliśmy wspinać się żebrem Basków, a koledzy, którzy zostali na wyprawie, bo ja wróciłem do domu, przenieśli swoją działalność na żebro Abruzji, która była bezpieczniejszą drogą. I wydaje mi się, że to jest jak gdyby najważniejsze, żeby oceniać swoje możliwości i nie pchać się tam, gdzie nie powinno nas być. Nas nie powinno być na drodze Basków. Myśmy popełnili wtedy błąd. Tym błędem były zmiany klimatyczne, których nie zaobserwowaliśmy. Ocieplenie klimatu spowodowało, że zima w Karakorum przestała być suchą, mroźną porą roku. Pojawiają się tam temperatury dodatnie, jest minus 40, minus 50 nad ranem, wychodzi słońce i w ubiegłym roku na Baturze, na wysokości 6000 metrów, mieliśmy plus 37 stopni w namiocie. Tak silne jest operowanie słońca. Myśmy wspinali się w koszulce. Koszulce z krótkim rękawem na 6000 metrów zimą w Karakoru. Więc klimat wariuje i to był nasz błąd. Znaleźliśmy się tam, gdzie po prostu lawiny miały prawo zejść, a myśmy tego nie przewidzieli. Także trzeba myśleć, a myślenie i nie szarżowanie, nie sprowadzanie gór do roli bieżni, gdzie ścigamy się z innymi ludźmi, gdzie chcemy być lepsi od kogoś. Wydaje mi się, że w górach jedynym przeciwnikiem dla człowieka powinna być jego własna słabość. Po to jedziemy w góry, żeby ją pokonać, żeby coś zrozumieć. To jest ten wspaniały dar, ta czystość tego sportu, wolnego od dopingu, od chęci rywalizacji z innymi ludźmi. Ja nie jestem takim człowiekiem. Nie chodzę w góry po to, żeby udowadniać komuś, że coś potrafię. Ja tam udowadniam tylko sobie, że jestem w stanie pokonać we mnie coś takiego, co powoduje, że mam jakieś ograniczenia. Przesuwam samego siebie dalej.
A jednak kilku albo kilkunastu pana kolegów zostało tam na stałe.
Bardzo nad tym ubolewam i oczywiście będąc człowiekiem głupim, liczę na to, że mnie to nigdy nie spotka.
Proszę pana, czy mamy za pana kciuki? Wróćmy jednak do pięknej Jeleniej Góry. Przed anteną w innym naszym programie mówił pan pięknie o pewnym magnetyzmie, które ta nasza Jelonka ma, która powoduje, że wraca się tutaj myślami, wracają ci, którzy wyjechali i 120, i 500, i 1000 kilometrów od naszego miasta. Co pana w tej Jeleniej Górze najbardziej fascynuje i dlaczego pan by chciał przemówić do młodzieży, żeby jednak z tym miastem swoją tożsamość bardziej wiązali?
Nie znajdę słów, które by były odpowiedzią, bo pewnie takich słów nie ma. Nie można zachęcić kogoś, żeby mieszkał tutaj, bo mamy bardziej kolorowe kamienice niż w Poznaniu, że mamy dachówki o innym odcieniu, albo że mamy bruk taki czy siaki. Pamiętam wiele razy, kiedy leżąc w namiocie, kiedy ta nasza dopływa, to straszne załamanie pogody trwa dzień, dwa, trzy, cztery, pięć, osiem, dwanaście. Przez 18 dni podczas zimowej wyprawy na Brodpik nie wyleźliśmy z bazy, nie wyleźliśmy poza namiot, bo tak cały czas wiało. Już można było oszaleć. Człowiek musi znaleźć sobie jakąś determinację, czymś zająć głowę i tym czymś są marzenia, są jakieś myśli, te myśli muszą być dobre. I teraz powiem coś, co jest dla mnie absolutnie niezrozumiałe. Wtedy, kiedy ja już mam tak wszystkiego serdecznie dosyć, to ja nie tęsknię za czymś, co byłoby normalne, tylko tęsknię za tym i tak sobie w tych myślach układam taką scenę i to już było kilka razy. Idę sobie, jest maj, deptakiem, ulicą 1 Maja, kupuję nowiny jeleniogórskie, kupuję sobie kawę w Brystolce, siadam na ławce na 1 maja przed Empikiem, są tam takie ławki stojące wzdłuż ulicy, otwieram sobie tą gazetę, mam tą kawę, którą stawiam sobie obok siebie na ławce i obserwuję znad tej gazety, bo jej nie czytam, tylko obserwuję ludzi, jak sobie chodzą. I to jest dla mnie tak wspaniałe uczucie, ja się wtedy tak dobrze czuję, myśląc o tym, że ja sobie przyjadę i faktycznie przyjeżdżając do Jeleniej Góry z wyprawy, kupuję tę kawę, siadam i sobie tam siedzę pół godziny. Nie gdzieś w środku w kawiarni, tylko sam, patrząc na tych moich współmieszkańców, jak sobie łażą z lewej strony w kierunku rynku i od rynku w kierunku dworca PKP. Nie umiem tego nazwać. To jest dobra myśl, która pozwala mi w trudnych chwilach przetrwać. Skąd ona się we mnie wzięła, nie mam zielonego pojęcia. Natomiast będąc człowiekiem bardzo aktywnym, biegającym codziennie, jeżdżącym na rowerze, uprawiającym kajakarstwo, wspinaczkę, lubiącym kontakt z naturą, wszystko to, co w życiu dla mnie jest ważne, mam w zasięgu właściwie marszu. Nie muszę nigdzie jeździć, nie muszę organizować wyprawy, żeby iść się powspinać. Bywały takie czasy, że ja mając kajak u siebie w domu, brałem ten kajak pod pachę, wrzucałem go do rzeki i płynąłem sobie gdzieś dalej. Później mnie odbierano gdzieś tam w Lwówku. No proszę mi powiedzieć, czy tak można na przykład w jakimś innym mieście? No można we Wrocławiu Odrą spłynąć, ale co to za przyjemność płynięcia Odrą. Jak za chwilę za Jelenią Górą mamy Borowy Jar z wodogrzmotami. Człowiek chce jechać na rower, nie musi mieć bagażnika dachowego, bo po prostu wyciąga się rower z garażu czy ze strychu, wsiada się na ten rower i mamy wspaniałe trasy rowerowe, biegówki. Proszę bardzo, w Jakuszyce. Ludzie do Jakuszyc przyjeżdżają, bukując miejsca pół roku wcześniej. Narty zjazdowe, no jak najbardziej. Po polskiej stronie przepiękne kompleksy, wspinaczka i tak dalej. Wszystko to, co jest mi w życiu i do życia potrzebne, mam tutaj. To po cholerę ja mam gdzieś stąd wyjeżdżać i być nieszczęśliwym.
No i na koniec pan powiedział coś o matce.
Od matki się tak naprawdę nigdy nie odchodzi. Ta matka zawsze jest w sercu, jest w głowie. To jest takie coś, co powoduje, że człowiek jest z czymś lub z kimś po prostu w sposób niewytłumaczalny związany.
Z tą taką polską nostalgią, tutaj z perspektywy nie tylko Karakorum, ale i nawet Wrocławia. I o tym pięknej naszej Jeleniej Górze, o naszej pięknej Kotlinie Jeleniogórskiej, o Karkonoszach, Górach Izerskich, pięknym, choć pustym Grzbiecie Lasockim, obok Rudaw Janowickich. Rozmawialiśmy dzisiaj z człowiekiem, ikoną, z człowiekiem, który ma wielkie poczucie skromności i pokory dla gór, z panem Rafałem Fronią. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Panie Rafale, na koniec każdy z naszych gości programu Jeleniogórzanie wybiera sobie jakąś jedną melodię, którą w imieniu słuchaczy prześlemy panu w formie pocztówki.
I mogę wybrać dowolny utwór dowolnego wykonawcy?
Wszystko, proszę pana, mamy.
Piżama porno i taki utwór nikt tak pięknie nie śpiewał, że się boi miłości.
Często twe oczy miast wiosennie dzielenią. Zimne i dziwne, w chorych rozmowach oczy patrzą gdzie indziej, patrzą tylko gdzie by się schować. piorun i tęcza przejdą przez smutków most, zanim dzień stąd odleci na chmurze, zanim groszki i róże pocałują się znów przez płot, zanim kurz pozamiata podróże. Szeptem na ucho powiem, że ja się tego wyrzekam, że ja się tego wyrzekam, wyrzekam, bo wyrzekam. Się boi miłości, nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości jak ty. Ciebie na śmierci zakrętach, jeszcze raz to tylko tobie powiem. Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości. Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi.
Słuchasz Radia Ksądz.